wjazd do tego słynnego tunelu?
To jest już wjazd, taka rampa dojazdowa, no bo to wiadomo, żeby przejść pod rzeką, to musieliśmy jakby się obniżyć profilem drogi, nie? 3,5 kilometra jest do centrum Świnoujścia, z tej strony.
To nagrania sprzed roku z budowy najdłuższego w kraju tunelu podwodnego pod Świną w Świnoujściu.
Jacek Król, jestem inżynier rezydent na tym kontrakcie. Budowa tunelu pod Świną. Tutaj widać, że się zagłębiamy, nie? Wchodzimy w tunel wiercony maszyną TBL.
Taką, jaka budowała metro.
Tak, tam też wierciły tarcze.
Jest to zdecydowanie teraz aktualnie najdłuższy tunel w Polsce.
Budowany metodą TBL.
Ile metrów?
1480 mamy drążonego tunelu, około.
W tej chwili mamy pokonane 500 metrów tego tunelu. Tu się zaczyna rzeka, nad nami się zaczyna rzeka.
Jak głęboko pod Świną?
10 metrów pod dnem Świny.
Przecieka?
Nie, no nie widzi pan, że słucha.
Odbiory techniczne prac w tunelu, według zapewnień rzecznika Urzędu Miasta Jarosława Jaza, mają zakończyć się niebawem.
Wszystko wskazuje na to, że tunel ruszy na przełomie czerwca i lipca tego roku. Czekamy, aż zakończą się testy bezpieczeństwa, zakończy pracę wykonawca, przekaże nam dokumenty, na podstawie których będziemy mogli stwierdzić, że tunel jest bezpieczny, gotowy do użytkowania, no i wystartować.
Płatny?
Nie, absolutnie. Przejazd przez tunel będzie bezpłatny.
Jaka jest wysokość tutaj odjezdu?
5 metrów jest skrajnia, jest zapewniona.
To wozy ciężarowe przejadą?
Tak, jak najbardziej. To będzie ruch w jednym kierunku i w drugim kierunku. Będą odpowiednie miejsca, bo to jest na tyle szeroki, że będą odpowiednie miejsca na wypadek jakichś tam zdarzeń, żeby dojechać jakimś pojazdem ratunkowym.
Myślałem, że tunel będzie szerszy, albo że będą dwa i każdy będzie miał jednostronny ruch.
Nie. Było kiedyś tam dawno w plany takie, ale niestety ze względu na uwarunkowania finansowe między innymi też, to jednak decyzja zapadła o wykonaniu tunelu z ruchem dwukierunkowym.
Tak, tunel jednorurowy, dwukierunkowy. Koszt wybudowania tunelu jednorurowego okazał się tak wysoki, że no, budżet gminy nie byłby w stanie dźwignąć takiej inwestycji jeszcze raz tyle. Natomiast jest miejsce na drugi tunel. Wystąpienie obecnie o dofinansowanie na tunel dwururowy mogłoby się nie powieść, jeśli chodzi o utrzymanie dofinansowania. Otrzymaliśmy dofinansowanie i złożyliśmy wniosek na tunel jednorurowy i według symulacji przeprowadzonych również na zlecenie samorządu przez najbliższe kilkadziesiąt lat takie rozwiązanie na pewno wystarczy do aktualnego ruchu samochodowego.
Dzięki tunelowi powstanie nieprzerwane połączenie ze Świnoujścia na wyspie Uzdam do Wolina i dalej mostami ze stałym lądem. Takie połączenie planowano od dziesięcioleci, już w latach 60. ubiegłego wieku, ale na planach się kończyło.
Tunel powstaje, jeżeli liczymy od podpisania umowy, to będzie 5 lat. Jego koszty zamkną się w okolicach 900 milionów złotych. 85% gwarantuje Unia Europejska, resztę, czyli około 150 milionów, wziął na siebie budżet gminy.
Czy rząd się dołożył?
Bezpośrednio z budżetu państwa takie pieniądze nie zostały przeznaczone na tunel, natomiast prezydent podkreśla niejednokrotnie, że bez wsparcia rządu ta inwestycja no, mogłaby się nie powieść. Dzięki wsparciu członków rządu nasza inwestycja mogła znaleźć się na liście projektów unijnych i dzięki temu otrzymać dofinansowanie.
Tutaj kolega Cumownik będzie mi zaraz auta właśnie podawał. Teraz właśnie osobóweczki będą wjeżdżały na prom i będziemy dopychać ciężarówkami.
Proszę pana na chwilę, ale trzeba pokazywać ludziom, gdzie mają wjeżdżać.
To już ostatnie odgłosy silników promów typu Karsibur z przeprawy na południu miasta. Jest bezpłatna, a kierowcy spoza Świnoujścia mogą korzystać tylko z nich. Przed wjazdem tworzą się kolejki samochodów. Ile czasu trzeba dodatkowo sobie założyć, żeby na przykład przejechać na drugą stronę?
Ale chodzi pan o ten...
Na przykład wyjeżdżamy ze Świnoujścia i wiemy, że musimy się przeprawić.
Godzinkę trzeba sobie liczyć. Tak, żeby zdążyć i nie mieć gdzieś tam takiego, a że nie zdążę, że się spóźnię na jakiś termin. Ja zawsze doliczam godzinkę tak dodatkowo, żeby się przedostać, bo też jeżdżę autem.
Aha. Zamkniemy się i nikt nie będzie słyszał.
Pana Kęciapa w biurze turystycznym.
Ryszard Szczepański, biuro turystyczne Fregata Świnoujście. Wiem, że się niektórym narażę tym, co stoją po 2 godziny, bo teraz są takie sytuacje, że się 2 godziny stoi w kolejce, ale w pewnym sensie też jakąś atrakcją. Można sobie odbyć wycieczkę po porcie, na przykład popływając w tom i z powrotem promem parę razy, bo promy są za darmo.
No też pomagają kamery, które są i można sobie obserwować kolejka, jaka jest. Jest aplikacja i wtedy można sobie spokojnie patrzeć i wtedy wiedzieć, ile wcześniej wyjechać.
To też ostatnie dni pracy załóg promów prowadzonych przez doświadczonych kapitanów żeglugi wielkiej, którzy najczęściej dla rodziny porzucili intratne, nawet ponad półroczne rejsy oceaniczne na rzecz pływania na promach od brzegu do brzegu Świny.
Kapitana wołać czy nie?
Idziemy do kapitana.
Tak.
To proszę prowadzić.
Krzysiek Niewiarowski, miło mi.
Dzień dobry.
A to nasz kaowy oficer wartowy.
Krzysiek Lejnicki.
Dziękuję.
Fire is standing and waiting for you. Please go ahead.
Thank you, good watch.
A to któryś z przepływających, to?
Widzi pan, pisze Jan van Kuyt.
Pan, tutaj idzie statek od Szczecina. On zaraz jakieś, powiedzmy, parę minut będzie się do nas zgłaszał, że idzie w kierunku morza. Jeszcze tam widzę, zanim jeszcze następny się pokazuje. Te wszystkie kreseczki sygnalizują nam, że ten statek jest w ruchu. Bliżej tutaj tego zakrętu będzie się do nas zgłaszał, że chce przejść morze, czy nie będzie przeszkadzał. Albo czy my mu nie będziemy przeszkadzać.
Dzień dobry, Mech Aurora melduje zakończenie kargo operacji 12.20.
I teraz na drugą stronę Świny. Jak długo trwa przeprawa?
Około 10 minut, nie dłużej.
Idziemy?
Krzysztof Planicki. Pracuję tutaj na Karsiborze III jako oficer wachtowy. Pomocnik pana kapitana.
To sygnał do odpłynięcia, tak?
Na marynarza, który jest tam na tym stanowisku manewrowym. Czekam, aż on mi pokaże ręką, że podniósł klapę, że nic nie jest nawalone. Widzi pan, on teraz podniósł rękę. Ja mu pokazuję, że widziałem i po prostu jadę do przodu.
Ale ta jazda przez Świnę nie zawsze była taka łatwa. Nie zawsze było kolorowo. Gdy cieśnina ściął lód, zaczynały się kłopoty. Czasami kończyły się tragicznie.
Krzysztof Niewiarowski, kapitan promu na przeprawie promowej Karsibór w Świnoujściu. Ta cieśnina Świna, gdy zamarzła, promy nie kursowały, to ludzie z jednej strony przechodzili na drugą?
To znaczy, może aż takiej nonszalancji u ludzi nie było, niemniej jednak jak stanęła żegluga, to tutaj sporo pomagało wojsko albo holowniki, żeby chociażby żywność dostarczyć. Wtedy było o wiele mniej mieszkańców w Świnoujściu, chociażby żywność dostarczyć na drugą stronę, więc to się odbywało wtedy za pomocą holowników.
No i ja tak słyszałem, że tak. Opowieści właśnie taty, wujka, że można było przejść na drugą stronę, tak skuty kanał był. Bo wtedy może było mniej mieszkańców, ale dużo osób pracowało. Nie?
Tak,
mieliśmy
tak.
Tam i port, była Odra, była stocznia po drugiej stronie, a większość ludzi mieszkało po stronie lewobrzeża, po przeciwnej. I o czymś takim słyszałem. Sam nie przechodziłem na pewno i nie pamiętam takiej zimy od lat 60., żeby była tak skuta woda na kanale, żeby można było przejść.
Jaką odległość musieli przejść ci, którzy decydowali się na przejście po krzew?
Jeżeli tak było, no to tam gdzieś około 400-500 metrów musieli przejść przez kanał.
Niektórzy decydowali się na takie ryzyko. Wskakiwali na krę, gdy w lodzie utknęły promy z drugiej przeprawy, łączącej dworzec kolejowy z centrum miasta. Ta była przeznaczona tylko dla mieszkańców Świnoujścia. Fragment książki Piotra Oleksego Wyspy Nieznane, Wolin i Nieznany Archipelag. Wydawnictwo Czarne, 2001 rok.
Do lokalnej legendy przeszła sytuacja z nadzwyczaj mroźnej zimy 1946 roku. Spiętrzenie kry na Świnie sprawiło, że Świnoujście zostało w zasadzie odcięte od Polski. Ani promy, ani mniejsze jednostki nie kursowały. Wojskowe radio podało, że u kobiety rodzącej w świnoujskim szpitalu wystąpił krwotok, była w ciężkim stanie. Stanisław Rodzewicz, sanitariusz w międzyzdrojskim pogotowiu, wspominał, że wspólnie z lekarzem Trostem natychmiast udali się nad kanał oddzielający wyspy Wolin i Uznam. Gdy przyjechali w okolice przeprawy promowej, Trost wysiadł z samochodu i rzucił mu krótko: pilnuj wszystkiego. Sam zaś wziął lekarski kuferek w rękę i skoczył na lód. I tak, przeskakując z kry na krę, przedostał się na drugą stronę. Podobno ludzie, którzy to obserwowali, uklękli i zaczęli śpiewać Boże coś Polskę.
Andrzej Jercha, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Przyjaciół Fortu Zachodniego i opiekujemy się tymi zabytkami na rzecz miasta Świnoujścia. Słyszałem o rosyjskim oficerze, który spieszył się z jakiejś tam przepustki, wpadł na lód taki już, że tak powiem, który był niezbyt wytrzymały i utonął po prostu przy stronie wyspy Uznam w rejonie Holowników. Przechodził na drugą stronę.
Spieszył się,
tak, bo nie chodził prom, bo było zamarznięta ciśnienie na świny. No i tutaj przy brzegu było widocznie cieplej, bo przecież odchodziły ścieki i tak dalej. Widocznie już była cieplejsza ta cieńsza warstwa lodu i wpadł i utonął. To zresztą takie są przekazy, że kiedyś były takie zimy, że saniami można było dostać się do Szwecji przez Bałtyk, bo tak zamarzało, a pośrodku mniej więcej drogi stała karczma, w której sprzedawano trunki i ludzie mogli się ogrzać. Takie były czasy, nie?
Na Bałtyku, na lodzie?
Na Bałtyku, na lodzie.
Bywały czasy, ale to są odległe czasy, jak nie było tak dużo promów, nie było dwóch przepraw promowych, to wiem, że były takie, że na przykład żywność z NRD przychodziła, chleb przede wszystkim z NRD przywożono, bo piekarnia, która była po drugiej stronie, nie mogła dostarczyć chleba na...
To drogą lądową.
Z Niemiec drogą lądową, na wyspie Uznam, bo ja mówię o wyspie Uznam, a na wyspie Wolin wypiekano chleb. Albo mleko, nie przywożono rano mleka, ponieważ podkreślam, że świna była tak zamarznięta, kanał, że były opóźnienia w dostawach, ale wszystko było, że tak powiem, do przeżycia.
Pamiętam zimę w 79 roku, bardzo ostrą zimę, gdzie zamarzały zwrotnice, a promy, które chodziły, to chodził prom typu parowiec. On miał tak zwany ten dziób opancerzony jako lodołamacz, a jak nie, to holowniki marynarki wojennej miały obowiązek kruszyć krę na kanale, bo nie można było przepłynąć. Przeprawa nie funkcjonowała. Były takie sprawy, że ludzi albo przerzucano jakimiś holownikami, a generalnie do Odry, która była dużym zakładem przemysłowym, do stoczni, to dowodził właśnie ten parowiec, który miał wzmocniony kadłub i on jeszcze tam się poruszał, a pozostali nie. No, zamarzały zwrotnice, wie pan, no różnie było. Z tym, że no, długo to nie trwało, ale takie zimy ja to pamiętam.
Tutaj często się zdarza tak, że jest, powiedzmy, spływ kry, jeżeli jest oczywiście solidna zima. I w którymś momencie następuje tak jakby spiętrzenie tego lodu w samym porcie. I im silniejsze jest to spiętrzenie, tym trudniejsza jest żegluga chociażby dla naszych promów. A wyjątkowo duże spiętrzenie mogło powodować to, że można było przez kanał przejść, że tak powiem, suchą nogą. I tak było chyba w latach 60., o czym opowiadał mi ojciec, że ta żegluga rzeczywiście stanęła i ludzie po prostu wchodzili na lód, no, nie bacząc na bezpieczeństwo, chociażby po to, żeby uwiecznić to na zdjęciu. I taka rzecz na pewno była możliwa. Jeżeli mocno był kanał skuty lodem, nie jest to wykluczone, że tak było.
Ja tak słyszałem, że z opowieści właśnie taty, wujka, że można było przejść na drugą stronę, tak skuty kanał był.
Były takie zimy, że było sporo kry i nam w lotach, czyli w koszach kingstonowych wydziela się taka tak zwana kasza lodowa. Kasza lodowa zapycha system chłodzenia i silniki się grzeją. No i takie przypadki mieliśmy. I wówczas, jeżeli te silniki się zatrzymują, to prom z kolei się nie przesuwa, bo jest w krach.
Zdarzyły się takie kłopoty techniczne, że prom nie mógł przepłynąć od brzegu do brzegu.
Znaczy, że nie mógł, to raczej nie, ale że przez jakiś czas stał z powodu kry w czasie przejścia, to tak, tak. I to nawet do kilkudziesięciu minut. Także prom się zaklinował w krach, czyszczono doloty do chłodzenia silnika i potem się uruchomiliśmy i bezpiecznie przechodziliśmy z dużymi kłopotami. Taki rejs czasami trwał z jednej strony na drugą do 1,5 godziny, jak pamiętam.
A przepływacie przy normalnych warunkach?
10 minut.
Michał, jak tam z tymi nabrzeżami to zakończyli?
Dobrze. Tych morskich, pełnych nostalgii opowieści świnoujskich marynarzy niedługo już nie usłyszymy na pokładzie Karsiborów. Niektórzy, jak kapitan Krzysztof Niewiarowski i chief mechanik Ryszard Piotrowski, kilka miesięcy temu odeszli na emerytury. Większość z pozostałych marynarzy też zejdzie z pokładu.
Żegluga świnoujska będzie musiała przejść zmiany. Będzie potrzebne mniej osób do obsługi promów i taki proces już się rozpoczął. Część osób odeszła na początku roku, ponieważ przeszły te osoby na emerytury pomostowe. Niektórym skończyły się umowy na czas określony, właśnie o końcach czerwca i maja, więc one również nie zostaną przedłużone. Natomiast ponad 60 pracowników żeglugi świnoujskiej objętych jest zwolnieniem grupowym i no tak oczywiście nie mówimy tutaj w tej chwili o terminach precyzyjnie, ponieważ tych terminów jeszcze nie ma, natomiast wówczas stracą pracę. Natomiast wcześniej, jeszcze zdecydowanie wcześniej, miasto wraz z porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy oferowało oczywiście pomoc tym osobom. Można było zrobić kurs prawa jazdy i prowadzić autobusy komunikacji miejskiej. Można było skorzystać z nauki języka obcego i podjąć pracę no, po prostu w innej branży.
A w Niemczech jest zapotrzebowanie. No zresztą nie tylko.
Świnoujścia myślę, że pracy jest sporo. Kwestia tylko przebranżowienia się. No oczywiście tutaj trzeba jakiś wysiłek podjąć, bez wątpienia. Może być to wyzwanie dla wielu osób.
A jaki będzie los promów? Z tak zwanych Karsiborów zostanie tylko jeden.
W tej chwili przeprawę promową Karsibór obsługują trzy duże promy, trzy Karsibory. Promy pracują non-stop. Nie zwracamy uwagi na to, jak wygląda harmonogram przejazdów. Po prostu przewozimy te pojazdy, które czekają w kolejce. Natomiast według dotąd istniejących planów, do końca czerwca, bez względu na to, kiedy tunel zostanie otwarty, promy będą funkcjonować po staremu. Mówię o promach Karsiby. Natomiast po czasie, kiedy tunel zostanie otwarty, ta przeprawa przestanie funkcjonować w takim kształcie jak obecnie. Będą tam tylko przewożone odpady niebezpieczne. Natomiast promy będą czekały na to, aż znajdziemy może na nie kupca. Więc jeden prom będzie kursował, dwa będą stały przy nabrzeżu. Natomiast mówimy tutaj o promach Karsibór, bo promy Bielik i przeprawa Warszów będą funkcjonowały niemal bez zmian.
Czyli ta przeprawa z dworca do ścisłego centrum miasta?
Bez wątpienia fakt połączenia obu wysp stałą przeprawą spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na wyspie Uznam.
A co po otwarciu tunelu czeka turystów i mieszkańców?
Ja nie jestem takim super, że tak powiem, zwolennikiem tunelu. Nigdy nie miałem kłopotu z jakimś staniem w kolejkach, muszę przyznać, bo wyjeżdżam o tej porze, o której wiem, że kolejki nie są najdłuższe. Korzystam też z tej przeprawy w centrum. Natomiast uważam, że takie promy by, dla mnie to by się jeszcze przydały do regulacji ruchu. Ja tak nie tęsknię za tym zagęszczeniem samochodów w mieście i ja bym się spodziewał tak od czasu do czasu, jakbyśmy dostali informację gdzieś z dyrekcji, że proszę zwolnić, za dużo samochodów jest w Świnoujściu. Mamy jeszcze taką doskonałą sposobność, żeby regulować napływ turystów do Świnoujścia, ale z tego nie korzystamy. No i jeszcze dodatkowo przewierciliśmy ten tunel. Zobaczymy, co potem z tym będzie.
Przeciwnik tunelu?
Spodziewam się, że tunel będzie takim zwiększeniem tranzytu z Niemiec, na pewno. No, może będzie nawet więcej turystów w okresie letnim, w okresie majowym, ale mi się wydaje, że już jest ich sporo i mieszkańcy to odczuwają. Jeżeli ten tunel będzie tańszy, bezpieczniejszy, to niech będzie. No.
Bez wątpienia fakt połączenia obu wysp stałą przeprawą spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego na wyspie Uznam. Jesteśmy na to przygotowani. Takie symulacje mówią, że w perspektywie najbliższych miesięcy, potem lat, to będzie wzrost ruchu około 20-25%. Natomiast gmina zadbała o to, by w Świnoujściu było kilka tysięcy miejsc parkingowych, około 5,5 tysiąca. 1 czerwca ruszyły miejskie parkingi niestrzeżone. Są to parkingi, za które będą obowiązywały opłaty, zdecydowanie niższe dla mieszkańców miasta, wyższe dla osób przyjeżdżających z zewnątrz.
Wyobraźmy sobie sytuację. Rodzina ze Szczecina, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, wybiera się nad morze do Świnoujścia. Z parawanami, kocami, z piciem, jedzeniem, piłkami. Co ma zrobić, żeby w jak najprostszy sposób dotrzeć na plażę po lewej stronie Świnoujścia.
Najprostszym sposobem w takim przypadku byłoby skorzystać z któregoś z parkingów nadmorskich.
Ale to kosztuje 4 zł za godzinę.
Tak, tak jest. Natomiast można na przykład skorzystać z parkingu, który również funkcjonuje w ramach tych parkingów niestrzeżonych miejskich, a znajduje się on w okolicy dworca PKP, zostawić tam auto, pobrać bilet, potwierdzenie parkowania i dzięki temu 5 osób, które korzystają z auta, będą mogły przez 16 godzin, bo tyle trwa bezpłatny postój, korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie miasta i dojechać sobie spod dworca przez tunel, przez wyspę Uznam, właśnie w okolice plaży, wysiąść i, rozumiem, cieszyć się resztą dnia.
O Świnoujściu mówi się, bardzo często się mówiło, że stąd można przepłynąć do Polski. Świnoujście jest w Polsce i nikt nie ma co do tego wątpliwości, natomiast dopiero jak promów nie będzie, to Świnoujście po prostu będzie, jest już od dawna, ale będzie integralną częścią, będzie można suchą stopą przejść po prostu do Świnoujścia. Także można powiedzieć, że twardo jesteśmy w Polsce.